puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Jest niedziela, minęła 7:30, Sylwester Pięta, dzień dobry. Puls Ziemi, rozpoczynamy od rozmowy z Danielem Obajtkiem, prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a rozmawialiśmy m.in. o planowanych zmianach w programie rozwoju obszarów wiejskich.
To był wielki wysiłek, bo jeszcze takiej operacji w Polsce nie było, żeby w ciągu 4 tygodni wypłacić około 10 miliardów złotych. Do tego trzeba było dostosować system finansowo-księgowy, zrobić niesamowitą sprawę związaną z kontrolą administracyjną.
Potem rozmowa z posłem Eugeniuszem Kłopotkiem, ale zapewniam, nie o polityce, a o gęsiach i przepisach na nie.
Gęś powinna być w całości jako tuszka, oczywiście w środku wypatroszona, ale do środka włożone jabłuszko, do piekarnika, najpierw na dużej temperaturze, ponad, nie wiem, na 250 przez krótki okres czasu.
A co dalej? Proszę nas słuchać. A na koniec rozmowa o tym, jak obecnie buduje się kościoły. I tutaj mała ciekawostka na temat powstającej świątyni w Wojanowie.
Nad wieżą umieściliśmy taką kulę, też z miedzi, zamkniętą, a w środku jest dokument mówiący, co dzieje się w świecie, w kościele, kto był papieżem, prezydentem i kto metropolitą gdańskim, proboszczem. I są też do tej kuli włożone nazwiska mieszkańców Wojanowa, Będzieszyna.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Puls Ziemi rozpoczynamy od rozmowy z Danielem Obajtkiem, prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a rozmawialiśmy m.in. o planowanych zmianach w programie rozwoju obszarów wiejskich.
My generalnie przygotowujemy pewną zmianę, bo jeżeli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich, on został poprzez poprzedników już z komisją wynegocjowany i ten program idzie. Ale oczywiście chcemy dokonać pewnych zmian tam, ponieważ gospodarka to jest żywym organizmem. Jeżeli pewien program układano 3 lata temu, czy 2 lata temu, to on już nie jest adekwatny do sytuacji gospodarczej, jaka w danym momencie jest. Uważamy, że tam pewne rzeczy są złe, jest za duże rozdrobnienie środków. Program rozwoju obszarów wiejskich jest praktycznie o 5 miliardów mniejsza ta perspektywa w porównaniu z tym, co była. W związku z tym rozdrobnili ten program na 30 bodajże 6 schematów. I generalnie nasza koncepcja agencji, koncepcja z ministerstwa, żeby pewnych zmian tam dokonać, czyli przenegocjować z Komisją Europejską pewne rzeczy i ukierunkować trochę inaczej pieniądze. Jeżeli chodzi o innowacyjność, jeżeli chodzi o przetwórstwo, uważamy, że powinny być zdecydowanie większe kwoty, by ono mogło się rozwijać, bo nie sztuka dać każdemu po parę złotych, to się nie rozwinie, bo to jest wtedy socjal, a nie rozwój gospodarki. Natomiast również myślimy, między innymi to jest też mój pomysł, który złożyłem do Ministerstwa Rolnictwa, by w programie wpisać program związany z powstaniem tzw. Centrum Handlu Bezpośredniego. Generalnie kiedyś właśnie już niektóre gminy robiły takie projekty, ponieważ są w tzw. programie LIDER i tamte projekty były robione na projekt takich. To jak gdyby ożywiłoby takie mniejsze firemki lokalne, które produkują zdrową żywność.
Ale co to w praktyce oznacza? To w praktyce oznacza takie lokalne, małe ryneczki?
To znaczy się nie. To można to nazwać jakimś lokalnym rynkiem, ale proszę pana, załóżmy, są gminy, miasta położone przy głównych traktach drogowych. Tam generalnie można byłoby poprzez stworzyć tak zwane centra handlu bezpośredniego, czyli dofinansować te lokalne grupy działania, bo już są założone lokalne grupy działania, wprowadzić taki program, a dofinansować tą inwestycję, załóżmy, w 80%, wtedy powstałby miejsce, można to tak nazwać, można to nazwać rynkiem, można to nazwać miejscem. To jest taki system francuski, gdzie mogłoby z terenu właśnie ci drobni producenci wyrobów spożywczych dostarczać te rzeczy. I generalnie tam byłaby sprzedaż bezpośrednia, czyli nie jakaś tam hurtowa, czyli ktoś przyjedzie, kupi sobie, załóżmy, przejeżdża przez dany region, ten region cechuje się takimi i swoimi regionalnymi wyrobami, więc mógłby sobie te wyroby tam nabyć.
Tak sobie myślę, że w tym kontekście przychodzi mi do głowy nasz gdański rynek, ale oczywiście w terenie gdzieś głębiej w województwie pomorskim takich miejsc już brakuje.
To znaczy się brakuje, były kiedyś pieniądze i są tak zwane na targowiska, ale te targowiska czasami one są gdzieś poza miastami, ten rolnik musi przyjechać, stać na tym targowisku, automatycznie no, praca u niego w gospodarstwie mu nie idzie. Więc to musi być coś, że ten rolnik dostarczy to, tam już będzie dystrybucja, on nie będzie zajmował się tą dystrybucją, tą sprzedażą.
Panie prezesie, to był trudny rok dla rolników i to jest właśnie główny powód, którym tłumaczycie przyspieszenie, jeśli chodzi o wypłatę zaliczek, proszę dopłat pana, bezpośrednich.
Powiem panu,
jak idzie to dopłat?
To musimy powiedzieć, w jakiej sytuacji byliśmy zostawieni. Pierwsze, system nie był wykonany na czas, jeżeli chodzi o kampanię 2015. Udało się nam wypłacić. Po drugie, proszę pana, a my chcemy jak największą ilość pieniędzy w jak najszybszym czasie wpuszczać w rynek. To jest bardzo ważna rzecz, żeby jak najwięcej miliardów pojawiło się na rynku, żeby ta koniunktura gospodarcza coraz bardziej się ożywia. A zresztą to, co pan powiedział, rok dla rolników był trudny i nikt tego nie zaprzeczy. Teraz ta sytuacja dopiero końcem roku zaczyna się stabilizować i poprawiać, więc te pieniądze są im potrzebne. Lepiej wypłacić to 70% zaliczek, niż ten rolnik ma chodzić i szukać kredytu, zakredytowywać się. W związku z tym podjęliśmy taką decyzję. To był wielki wysiłek, bo jeszcze takiej operacji w Polsce nie było, żeby w ciągu 4 tygodni wypłacić około 10 miliardów złotych. Do tego trzeba było dostosować systemy, system finansowo-księgowy, zrobić niesamowitą sprawę związaną z kontrolą administracyjną, to wymagało wielkiego wysiłku, ale to już się udało.
I rzeczywiście do końca listopada rolnicy wszyscy otrzymają
już
te pieniądze?
Już jest obsłużonych ponad 97% rolników, już jest wypłacone ponad 9 miliardów złotych, więc jest to pewne.
I także dopłaty ONW, prawda? One tak, także już są wypłacane.
Tak, dopłaty ONW, rolnośrodowiskowe, to jest wszystko wypłacane w ogóle. I od 1 grudnia planujemy normalnie ruszyć z pełną kampanią dopłat już tych resztu 30% i tak naprawdę z ONW, z rolnośrodowiskowymi plus tymi zaliczkami, no planujemy w ogóle w listopadzie i w grudniu w sumie wypłacić około 12,5 miliarda złotych.
Mówi pan o programie komputerowym, o tym, że były z nim problemy, rzeczywiście były z nim.
To znaczy się, no były z nim takie problemy, że jeżeli chodzi o kampanię 2015, było potworne zagrożenie, że w ustawowym terminie nie wypłacimy pieniędzy.
Tam rzeczywiście udało się to dosłownie na ostatnią chwilę wypłacić
to znaczy
te pieniądze?
Się, to był potężny wysiłek, wie pan, ten drogi system braliśmy w kawałkach i wypłacaliśmy, no, ale udało się wypłacić 16 miliardów złotych.
Panie prezesie, ale ja chciałem o jedną inną rzecz zapytać związaną z programami komputerowymi, ponieważ wy jako Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bardzo gorąco zachęcacie rolników do tego, aby oni wszystkie możliwe dokumenty przy wnioskach, mam na myśli wnioski o dopłaty na przykład bezpośrednie, składali za pośrednictwem komputerów, prawda, przy pomocy tych programów. I z tym jest niestety kłopot. Macie jakiś pomysł na to, żeby zachęcić?
Mamy pomysł, proszę państwa, to jeżeli chodzi o wniosek, jeżeli chodzi o system elektroniczny, musimy do tego dążyć, ale generalnie jestem cały czas w kontakcie. Teraz mamy akurat taki czas, że jedna firma, która utrzymuje system i modyfikuje, odchodzi, przejmuje to druga firma i rozmawiamy z tą firmą oczywiście. I problem polega na tym, że jeżeli my pewne wymogi Unii dołożymy do tego e-wniosku, to on będzie jeszcze trudniejszy, skomplikowany. W wypełnianiu wniosków też jest ekonomia ważna, a jeżeli załóżmy poprzez drogą elektroniczną, będzie szybki czas wypełnienia tego wniosku, no to czy doradcy rolniczy, czy inne instytucje, które się tym trudnią, będą to robić. I myślimy generalnie, tak naprawdę największa poprawa będzie w tym 2018, uważamy, że już w 2018 większość wniosków będzie szła elektronicznie, ponieważ my musimy nie obudowywać ten system, co jest, tylko na nowo po prostu wybudować nowy system i wtedy automatycznie w 2018 roku, dlaczego mówię 18, 17 jest, to znaczy w 17 roku chcąc to zrobić, to musi pan zacząć budować program, proszę pana, cały. Musi pan uruchomić cykl szkoleń, wszystko po kolei, zmian pewnych, więc cały rok będzie to trwało, więc może być to tylko wdrożone w kampanię w 2018 roku. I tak też musimy zrobić, ponieważ jesteśmy daleko, nawet za takimi krajami, jeżeli chodzi już w Rumunii, to już jest praktycznie w większości drogą elektroniczną.
Tyle prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Daniel Obajtek, a już za chwilę porozmawiamy o gęsiach.
Światem zaczęła rządzić jesień, topi go w żółci i czerwieni. A ja tak pragnę, czemu nie wiem, uciec pociągiem od jesieni. Uciec pociągiem od przyjaciół, wrogów, rachunków, telefonu. nie trzeba długo się namyślać. Wystarczy tylko wybiec z domu i wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje. Taką podróż chcę wyruszyć, gdy podły nastrój i pogoda. Zostawić łóżko, ciebie, szafę, niczego mi nie będzie szkoda. Zegary staną niepotrzebne, pogubię wszystkie kalendarze. W taką podróż chcę wyruszyć, tylko czy kiedy się odważę. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony.
Kolejnym gościem Pulsu Ziemi jest poseł Eugeniusz Kłopotek, ale raz jeszcze to podkreślam, nie o polityce będziemy rozmawiać, a o gęsiach, bo przypomnę, że Eugeniusz Kłopotek jest dyrektorem, tutaj długa i skomplikowana nazwa, Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej UF. Generalnie rzecz biorąc, żyją tam gęsi.
Ja jestem z wykształcenia zootechnikiem, oczywiście pochodzę ze wsi. Wprawdzie mój tata był naczelnikiem poczty, ale dziadkowie mieli gospodarstwo. Natomiast wiele lat będąc w Sejmie, w pewnym momencie, kiedy zobaczyłem chociażby w 2012 roku, jak wyglądają wyniki wyborów w obwodach typowo rolniczych, gdzie Palikot z nami wygrywał, to coś we mnie pękło i uznałem, że koniec zawodowstwa poselskiego, idę do normalnej roboty. Zostałem w wyniku konkursu dyrektorem Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki. Niektórzy myślą, że to jest mój prywatny zakład i moja prywatna gęś. To jest nieprawdą oczywiście. Ja tylko kieruję i zarządzam tym zakładem już 10 lat. Oczywiście poselstwo społeczne i dzięki temu powiem tak. Dzisiaj nie wyobrażam sobie nie pracować dalej w tym zawodzie.
A proszę powiedzieć, bo większość gęsi, które gdzieś tam hasają po polach, po pastwiskach w Polsce, mają swój początek właśnie u was, one są od was.
Tak, 95% pogłowia gęsi w naszym kraju wywodzi swój genotyp z Kołudy, to znaczy pisklęta były zakupione w Kołudzie, zarówno jako te bezpośrednio do tuczu, jak również te, które mają być w przyszłości rodzicami następnych pokoleń.
Jak można scharakteryzować gęś z Kołudy? Bo wiadomo, że każda hodowla ma swój ten genotyp, prawda, tą swoją charakterystykę.
Znaczy, jedno, co musimy jako naukowcy w Instytucie Zootechniki zrobić, to żeby rzeczywiście znaleźć sposób na rozróżnianie w sposób genetyczny, że to jest gęś z rodowodem kołudzkim, czy to jest po prostu gęś na przykład sprowadzona z Węgier. Po tuczu kukurydzianym albo nie daj Boże na stłuszczone wątroby, których w Polsce robić nie można. Ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś widzi w sklepach gęś za 9,99, to nie może być kołudzka gęś, to po pierwsze. Albo inaczej, jeśli ktoś wie, że ktoś hoduje gęsi na bardzo ograniczonym obszarze, nie daj Boże jeszcze zamknięte w jakimś tam okulniku i nie ma pastwiska, to ja odradzam kupować takie gęsi, a temu hodowcy mówię, chłopie, daj sobie spokój z gęśmi. Gęś musi mieć pastwisko, gęś, czyli musi dostać zielonkę, Musi skubnąć sobie tą trawkę.
Musi zobaczyć zioło. Słońce.
Ależ oczywiście. I w związku z tym raz jeszcze podkreślam. Gęś jest droga. Wiele osób mówi. Mają rację. Ale gęś nie jest kurczakiem. Kurczak 35 dni, 2 kg na klatce i wio ale do uboju.
Ale wie pan, że czasami jest tak, że nawet te tanio hodowane gęsi próbuje się sprzedać za duże pieniądze. Ja, zwykły konsument, w jaki sposób mogę poznać, że ta gęś to jest taka, za którą warto zapłacić?
Nie dam tutaj na to gwarancji, jak to powinno wyglądać. Jedno jest pewne. Jeżeli to jest zakupowane, kupione bezpośrednio u nas, kupowane w Kołudzie, to na pewno to jest kołudzka gęś. Natomiast zakłady drobiarskie generalnie nastawiają się na eksport do Niemiec, bo polskie gęsi jedzą Niemcy. I przy czym, trzeba uczciwie powiedzieć, nie próbują oszukiwać zakłady drobiarskie, bo Niemcy szybko to wyczują. Czyli jeśli się znajdzie w sklepie z etykietką po niemiecku, nawet po niemiecku, to można przypuszczać, że to jest gęś, która miała pójść na eksport do Niemiec. Nie?
Ale to
więc dobra.
Ale to paradoks, bo przecież gęsina to potrawa typowo polska, do czego zresztą, mam takie wrażenie, zaczynamy w końcu wracać.
Tak, to prawda. W wyniku naszych akcji promocyjnych, nawet z marszałkiem, czyli z samorządem wojewódzkim w Kujawsko-Pomorskim, jak również było kilka takich akcji na szczeblu centralnym, spożycie gęsiny w naszym kraju w ostatnich 6-7 latach wzrosło trzykrotnie. Ale uwaga, z ilu to było? Z 17 gramów na 40 parę gramów. Przypomnę, kurczaka jemy 29 kg, a wieprzowiny 40 kg. Moją pasją czy ideą jest to i misją naszego zakładu, żeby polska gęś, gęś kołudzka, raz w roku pojawiła się na polskim stole. Co to oznacza? Wzrost produkcji dwukrotnie w naszym kraju.
I kolejne miejsca pracy w branży rolnej. Rzeczywiście piękny plan, ale kiedy rozmawiałem z przedstawicielem tej branży rolnej, tej branży hodowlanej, z dużym producentem, ale takim porządnym, jak pan mówił, takim, który ma pastwiska dla tych gęsi, który naprawdę się nimi opiekuje i zapewnia im fantastyczne warunki, to on mówił, że trochę mu nie pasuje ten genotyp gęsi z Kołudy. I chodziło o wielkość. Wy wiecie o tym, że są takie zastrzeżenia?
To znaczy niektórzy konsumenci, również nasi odbiorcy, zgłaszają taki fakt, że nasza gęś jest za duża, bo ona często w krótkim czasie osiąga, mimo takiego ekologicznego żywienia, 7,5 do 8 kg. W związku z tym my skracamy ten tucz, bo zawsze był standardem było 17-tygodniowy tucz. My go skracamy do 16, a nawet 15 tygodni. Jeśli tak, to ta gęś będzie ważyła 6,5 kg, a tuszka około 4 kg. I to jest w sam raz.
Króciutko, na koniec, ulubiony przepis na gęś?
Oj... Najlepszą gęsinę i gąskę przygotowuje moja pani, która pracuje w sekretariacie i moja zastępczyni, pani doktor Bielińska, która jest odpowiedzialna za gęsi. Ale przede wszystkim gęś powinna być w całości jako tuszka, oczywiście w środku wypatroszona, ale do środka włożone jabłuszko, do piekarnika, najpierw na dużej temperaturze, ponad nie wiem, nawet 250 przez krótki okres czasu, później spuścić do 180 stopni, i przez 3 godzinki niech się tam pruszy w tym własnym tłuszczyku. Będzie super.
Zapisali Państwo? Jeśli nie, to wszystkie nasze programy do odsłuchania na radiogdańsk.pl, ale my nie kończymy. Za chwilę rozmowa o tym, jak w dzisiejszych czasach buduje się na wsi kościoły. Teraz wycieczka do Wojanowa, bo tam od 17 już lat powstaje kościół dla mieszkańców Wojanowa i Będzieszyna. Buduje go ksiądz Stanisław Łada, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim.
Od 17 lat budujemy świątynię pod wezwaniem niepokonanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Tak zaplanowaliśmy wówczas ze zgodą księdza arcybiskupa. No i powoli ten kościół budujemy, bośmy odnawiali kościół gotycki, a w tym samym czasie ta inwestycja świątyni w Wojanowie, żeby tym ludziom, którzy się starzeją, dawnym mieszkańcom PGR-u, ułatwić życie. Na razie msze święte odprawiamy w szkole, dzięki życzliwości gminy, pani wójt, poszczególnych wójtów, no i dzięki życzliwości dyrekcji szkoły podstawowej. A dzisiaj akurat jesteśmy na budowie.
Gdzie... Widzimy, że piękną miedzianą wieżyczkę montują właśnie budowlańcy na samym szczycie kościoła.
Tak, no jest bardzo dobry kierownik budowy, pan inżynier Zenon Tyszewicz, który też troszczy się i o świątynię naszą w Pruszczu, budował dom katechetyczny, a teraz jest kierownikiem budowy tej świątyni. Dzisiaj akurat stawiamy wieżę i pomyśleliśmy, że nie ma co żałować pieniędzy, wieża jest pokryta blachą miedzianą, to już będzie na wieki i nad wieżą umieściliśmy taką kulę, też z miedzi zamkniętą, a w środku jest dokument mówiący, co dzieje się w świecie, w kościele, kto był papieżem, prezydentem i kto metropolitą gdańskim, proboszczem. I są też do tej kuli włożone nazwiska mieszkańców Wojanowa, Będzieszyna, bo to przecież są bohaterowie.
Bohaterowie, którzy wybudowali, można powiedzieć, sfinansowali ten kościół, no bo to jest tak, że przecież wierni na swoją świątynię się składają.
Tak, nie mamy żadnych środków innych, tylko ze zbiórek parafialnych. Cała parafia tę świątynię buduje, mimo że 4 km stąd, bo mieszka tutaj w tych dwóch wioskach 340 osób, ale w przyszłości będą tu przecież, ziemia będzie odrolniona, będą powstawały domy, bloki, i dla tych przyszłych parafian świątynię stawiamy.
Ale ze względu też na to, że póki co tak niewielu mieszkańców tutaj mieszka, no tak długo ta budowa, sam ksiądz mówił, 17 lat już trwa. Proszę powiedzieć, z jaką myślą, jeśli chodzi o długość działalności tego budynku, mówię tutaj o samym budynku, teraz buduje się dzisiaj kościoły, no bo mamy, prawda, piękny choćby w Pruszczu Gdańskim, tam gdzie ksiądz jest proboszczem, kościół XIV-wieczny. Można powiedzieć, że dzisiaj świątynie też powstają właśnie z myślą o takiej perspektywie czasowej?
Gdy chodzi o miasta, powstają wciąż nowe osiedla. No to wiadomo, że wierni katolicy mieszkający, czy innych wyznań, osoby, które zamieszkują te osiedla, chciałyby mieć kościół blisko. I szkołę, przedszkole, przychodnie, ale kościół, ośrodek rozwoju duchowego, centrum kultu Bożego. No a my tutaj budujemy dla tych parafian, którym ciężko do Pruszcza dojechać. Niektórzy nie mają samochodów, niektórzy starsi i cieszą się z tego. A kiedy myśmy zaczęli tutaj budować, no to trzeba było sączki dać, bo okazało się, że jest woda. Tutaj blisko jest taka struga gęś, no to robiliśmy odwodnienie. To były kolejne wielkie koszty, żeby ten teren odwodnić. Ale i wiosce, za to jest mniej wody w piwnicach, bośmy na siebie wzięli ściągnięcie tej wody. Położyliśmy już 5 km przewodów elektrycznych. Są też położone przewody nagłośnienia. Mamy bardzo dobrego architekta wnętrza, pan profesor Czesław Dźwigaj, który na swoim koncie ma przeszło 100 rzeźb Jana Pawła.
Jak będzie wyglądał środek tego kościoła? Jak będzie wyglądało jego wnętrze?
300 miejsc siedzących. Ta bryła ma 30 na 20 metrów. Duży kościół. To będzie to duży kościół. Mówiliśmy do kaplica, tak naprawdę to jest kościół. 300 miejsc siedzących. Gdy chodzi o miejsce spowiedzi, to będzie osobne pomieszczenie zamknięte, gdzie można siedząco będzie się spowiadać. Starszą osobą to bardzo ułatwi. Tabernakulum w prezbiterium w centrum nad ołtarzem. Z boku będą dwa ołtarze. Ponieważ kościół nie pokazał jego poczęcia Matki Bożej, to w lewej nawie będzie ustawiona figura Matki Bożej, którą już mamy z marmuru, pewna rodzina zafundowała, a w drugiej nawie będzie ołtarz poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II. Mamy już relikwie świętego Jana Pawła II, ofiarowane przez księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego z Lwowa.
Proszę powiedzieć, jak w dzisiejszych czasach projektuje się wnętrze kościoła, ponieważ z jednej strony kościół to można powiedzieć taka ostoja tradycji, no ale też nie można uciekać od tego, że pewne czasy się zmieniają, pewne trendy architektoniczne, pewne materiały, z których buduje się poszczególne elementy kościoła. Jaka myśl towarzyszyła wam, kiedy myśleliście o tym, jak ten kościół ma wyglądać w środku, ale też o tym, jak ma wyglądać od zewnątrz?
Dzisiaj buduje się kościoły i projektuje o wiele łatwiej. Kiedy już zaczęły być dawane pozwolenia na budowę świątyń, kiedy już komuna upadła, która zabraniała budowę kościołów, rzadko dawano zgodę, to architekci uczyli się i wiele świątyń nie jest pięknych, No bo uczyli się, to nie mieli żadnych doświadczeń. Dzisiaj są już duże doświadczenia. Dziś architekt jedną, drugą, trzecią świątynię projektuje. Naszym projektantem jest już świętej pamięci pan inżynier Stachura. Natomiast po nim przejął tę stronę architektoniczną pan inżynier Andrzej Andrzejewski, a syn świętej pamięci pana Stachury, pan Marek Stachura razem z żoną, są architektami konstrukcji i pięknie nam się współpracuje. Przede wszystkim dostosowujemy wszystko pod tytuł świątyni, bo zanim świątynię się zacznie projektować, trzeba znać tytuł, kto będzie patronem. Co będziemy eksponowali? W Proszu na przykład kościół jest podwyższenia Krzyża Świętego. Nie mamy ołtarza głównego, który cały czas jest Muzeum Narodowym w Warszawie, nasza własność przecież, a cały czas muzeum przetrzymuje. No to chwilowo jest obraz z Krzyżem Świętym adorowany przez dwóch aniołów, a to jest tylko chwilowe. No bo cały czas oczekujemy, że Muzeum Narodowe z Warszawy nam naszą własność zwróci. Natomiast tutaj od razu pomyśleliśmy, w Pruszczu, w Matce jest Kościół Świętokrzyski. No to Matkę Bożą trzeba uszanować i stąd pomyśleliśmy o Najświętszej Marii Pannie. Jaki tytuł? Niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny, stąd 8 grudnia będzie odpust.
A otwarcie kościoła w Wojanowie planowane jest na jesień przyszłego roku. I to już wszystko w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Dane losu, póki ci smakuje świat, przy tobie są. Dane losu, niewidoczne jak powietrze z górskich łąk. Dary losu, zachód słońca nad jeziorem, zwykłe nic. Dary, dary losu, gdy nie czujesz ich, to nie ma po co żyć. Spróbuj trochę z siebie dać, tym, co mają gorszy świat, narwij im obłoków, by więcej nieba mieli w sobie. Brałeś z życia tyle lat, teraz coś od siebie daj, podziel się tym jabłkiem, które masz. Dary, dary losu, bliski człowiek, który sens nadaje dniom. Dary, dary losu, czyjeś oczy, co po nocach ci się śnią.
dary losu. I to coś, co sprawia, jaki człowiek jest. I to coś, co sprawia, jaki człowiek jest. I to coś, co sprawia, jaki człowiek jest.